Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować i tym wszystkim, którzy wczoraj tak niezwykle byli zaangażowani w przygotowanie tych dni Nowej Szansy. To trzeba w tym uczestniczyć, żeby widzieć ogrom pracy, którą trzeba wykonać i tej duchowej, ale też i takiej fizycznej pracy, przygotowując to wydarzenie, aby tak wielu mogło skorzystać. Kiedyś Winston Churchill powiedział, że jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało, tak wiele, tak niewielu. Nie? I trzeba czasami jednej grupy ludzi, która po prostu zaangażuje się, przygotowując, ale myślę, że dzisiaj ci wszyscy z was, którzy przyłożyli ręce do tego, którzy byli wczoraj na tym wydarzeniu, macie satysfakcję. Macie poczucie, że wykonaliście dobrą pracę, wykonaliście to ze względu na Pana, a widząc też ludzi, którzy zareagowali na Ewangelię, a było ich sporo, wyszli do przodu, modlili się szczerze. To było niezwykłe wydarzenie. Przez moment tam mogłem być, a później potrzebowałem modlitwy o uzdrowienie. Jak widać, jestem dzisiaj, mój głos jest do dyspozycji. Postaram się go nie nadużywać, ale nie obiecuję. Ponieważ wszystko, co dzisiaj dzieje się na tym nabożeństwie, mam wrażenie, jest bardzo spójne. Jeżeli wsłuchiwaliście się w treść pieśni, one wskazywały na jeden ważny punkt w historii. Jedno ważne miejsce, gdzie dokonało się to najważniejsze dzieło. Czy przypominacie sobie, o czym śpiewaliśmy? O Golgocie, o Golgocie. Również Janusz, gdy zwiastował, gdy dzielił się tym, zwiastował na ofiarę, która była złożona i którą my potrzebujemy składać samych siebie. Ale to również jest odniesieniem do tego, czego Jezus dokonał dla nas na Golgocie. Ten fragment już był cytowany, ale kiedyś pewien ewangelista opowiadał, był jeszcze młodym człowiekiem, chodził do szkoły biblijnej, uczył się i był tam pewien starszy brat, który był wykładowcą. I każdy wykład, każde nauczanie rozpoczynał od cytowania tego wiersza. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I w pewnym momencie on stwierdził, ten staruszek już powinien przestać wykładać, on tylko jeden wiersz zna. Aż nie dotarł ten wiersz do jego serca, wrócił do swojego pokoju, padł na kolana, rozpłakał się i ten wiersz z wielką mocą dotarł do jego serca, stał się prawdą w jego życiu, a później Bóg go postawił przed setkami tysięcy ludzi, aby zwiastować Ewangelię. Muszę się pochwalić, że miałem przywilej uścisnąć mu dłoń. Nie wiem, czy to pomazanie przeszło na mnie, ponieważ było to gdzieś między toaletą a holem, ale mimo wszystko miałem ten przywilej spotkać Luisa Palau osobiście, słuchać i widzieć, jakie namaszczenie też temu towarzyszy. I to jest jedna z tych lekcji, z której wynikają inne lekcje naszego życia. Gdybyśmy ją pominęli, to pominęlibyśmy to, do czego Jezus nas zachęca. On powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jego droga prowadziła przez Getsemane, prowadziła przez Golgotę, prowadziła przez grób, który stał się pusty. To była Jego droga. Jeżeli my chcemy podążać tą drogą, która jest wąska, jest niewygodna, to nie unikniemy tych miejsc. Gdybyśmy próbowali ją obejść, to Słowo Boże mówi, tacy ludzie są niewłaściwie nastawieni. Może jak złodzieje, którzy próbują wejść przez okno, przez jakiś inny otwór się dostać, ale jedyną właściwą drogą jest droga poprzez Jezusa, poprzez to, czego On dokonał dla nas i jak ogromne znaczenie ma to dla każdego z nas. Każda inna lekcja życia, ona może być dobra, ona może być wpływowa, ona może być pouczająca, może definiująca albo nawet pomagająca nam przebrnąć przez jakieś doczesne trudności, ale zawsze to rozpoczyna się od Golgoty, prawda? Od tego wyjątkowego miejsca, gdzie nikt z nas nie byłby tutaj, gdyby się tam nie znalazł. Nie mógłby nazwać się Bożym dzieckiem, nowonarodzonym człowiekiem, żyjącym z łaski, gdyby nie to, że właśnie tam mieliśmy ten przywilej się znaleźć. Apostoł Paweł mówi tak, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, Najpierw Żyda, potem Greka. List do Rzymian, 1:16, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiecie, te słowa moglibyśmy też nieco nadużyć, powiedzieć, o, będziemy żyć z wiary, to znaczy, że Bóg będzie zaopatrywał nas w finanse, we wszelkie dobra i z pewnością i tutaj Bóg błogosławi nasze życie i wspiera, ale żyjemy dzięki wierze w to, czego Jezus dokonał dla nas. To, że On za nas umarł, że On oddał za nas swoje życie, ponieważ to jest to źródło błogosławieństwa, z którego wciąż na nowo musimy czerpać. To jest ta droga, którą musimy pójść. Ona nie jest łatwą drogą, dlatego że kiedy przechodzimy przez krzyż, to oznacza, że również umiera nasza stara natura, nasz stary człowiek, nasze stare przyzwyczajenia. To nie jest tak, że wchodzimy na krzyż z grzechem i z grzechem schodzimy i idziemy dalej. Jeżeli umarliśmy, to znakiem tego, że ten grzech również umarł. Już nie powinien mieć mocy w naszym życiu. Już nie powinniśmy do niego powracać, ponieważ to dzieło się wykonało. A później, gdy Pan Jezus zmartwychwstał, On dał nam moc, abyśmy mogli prowadzić to nowe, uświęcone życie dzięki temu, czego On dokonał dla swojego Kościoła. Dlatego ma to takie znaczenie. Wiecie, kiedyś widziałem czy słyszałem, jak pewien człowiek przewoził ptaki przez granicę, ale na granicy, której się znalazł, był zakaz przewożenia jakiegokolwiek żywego inwentarza. Ale on był sprytnym człowiekiem. On wytresował te ptaki, a więc wypuścił je przed granicą, przejechał przez granicę, one powróciły do niego. Nie? Mówi, nie chciałbym, by tak było, by jakieś ptactwo takie czarne, powiem, tu wypuszczone, przeleciało i po prostu znowu osiadło w naszym życiu i znowu zagarnęło nasze myśli i nasze serca, ponieważ to, gdy przekraczamy to wyjątkowe miejsce, to miejsce naszego uwolnienia, prawda? To jest miejsce, gdzie dokonuje się wielka łaska i manifestuje się wielka, wielka moc Boża. Chciałbym, abyśmy sięgnęli do 15 rozdziału listu do Koryntian. Oto apostoł Paweł kieruje słowa do Koryntian, do zboru, który wymaga pouczenia, wymaga zachęty, ale wymaga też i napomnienia. To Kościół, który pogubił się, który stał się cielesny, to Kościół, który bardziej zważał na ludzi niż na dzieło Pana Jezusa i wiele rzeczy można by im przypisywać, ale to był Boży Kościół. To był Kościół składających się z ludźmi podobnych też i do nas, którzy przechodzimy czasami przez trudności, zagubimy się, ale na końcu tego listu zwraca uwagę po raz kolejny i kolejny na to, co jest istotą dla każdego z nich. Mówi, a przypominam wam, ile razy trzeba nam przypominać tak długo, aż ta prawda zostanie utwierdzona w nas? Ile razy rodzice, wyprawiając dzieci do szkoły, przypominają pewne zasady, które są dla nich ważne, ponieważ wiedzą, że one będą chronić ich życie? Wiecie, ja sobie to nie wyobrażam, ale miałem 6 lat, troszeczkę więcej, może gdy zacząłem do przedszkola chodzić sam, do szkoły. I moja mama wyprawiała mnie przez 3 ulice, trzeba było przejść. Dzisiaj to jest wręcz niewyobrażalne, ale za każdym razem mówiła, gdy będziesz szedł, to nie pozwól, żeby ktoś cię zaczepiał. Jeżeli tak, to uciekaj, ile tylko fabryka dała. Jeżeli będziesz przechodzić przez ulicę, to patrz najpierw w jedną i w drugą stronę i jeszcze raz, aż będzie bezpiecznie i do znudzenia. Ale wiem, że gdyby tego nie zrobili moi rodzice, gdyby mnie nie nauczyli, to nie wiem, jakby się skoczyło, gdybym przez te rzeczy przechodził. Są rzeczy, do których musimy nieustannie powracać, przypominać. One nie mogą schodzić z tematów też naszego rozważania, naszych myśli, ponieważ z nich wypływa to, czego potrzebujemy w naszym życiu. Przypominam wam, bracia, Ewangelię. To słowo Ewangelia tak spowszedniało, tak jak słowo chrześcijanin. No kimże jest? Są partie chrześcijańskie, są stowarzyszenia chrześcijańskie. Stało się niemal sloganem w ustach tego świata. Ale słowo chrześcijanin oznacza kogoś, kto jest naśladowcą Chrystusa. Nawet nie od chrztu, ale od Chrystusa. Chrystusowcy, ci, którzy do Niego należą. A czym jest Ewangelia? O, mówimy, Ewangelia jest dobrą nowiną. Ale wielu ludzi mówi, o, mam dla Ciebie dobre słowo i takie słowo pompujące, nie, nasze emocje, nasze ego, żeby się podnieść. O, i teraz pójdę i za chwileczkę ktoś włoży w to szpilkę i już nic z tego nie ma. Ewangelia to więcej niż tylko dobre słowo tego świata, ale to słowo, które ma tak ogromną moc, że apostoł Piotr w swoim drugim liście pisze, że mocą tego słowa cały świat został stworzony. Tak, a więc jak ogromną moc ma to słowo, aby podnieść, aby zachęcić i umocnić nasze życie, jeżeli cały świat został stworzony, a cudownie został stworzony, dopóki człowiek nie zaczął pewnych rzeczy zmieniać. No, cudownie jest. Ja szczerze powiem, że ja żałuję łąk, których nie ma, jak widziałem, za mojego dzieciństwa, kwiatków i innych rzeczy. Jakby to zostało asfaltem wylane i innymi rzeczami ograniczone, ale wierzę, że Bóg cudownie stworzył świat, prawda? I uczynił to mocą swego słowa. I tym samym słowem, tą samą mocą, On podnosi nasze życie, umacnia je i prowadzi je. Możemy Mu zaufać, możemy zaufać temu słowu, otwierając nasze serca. A Ewangelia, gdybyśmy chcieli znać jej znaczenie, to poczytajcie kolejne fragmenty. O, to jest wyjaśnienie, tu jest definicja, do której musimy powracać. Jeżeli ktoś was pyta, dobrze, no to czym jest ta Ewangelia? To proszę, przeczytajmy razem 15 rozdział i pierwsze wiersze i zobaczysz, czym jest Ewangelia, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, w której trwacie. Jak widzicie, Ewangelię trzeba zwiastować, ponieważ to słowo budzi w nas wiarę. Musimy ją przyjąć, jeszcze musimy w niej trwać. Zwróćcie uwagę, zwiastowanie, przyjęcie i trwanie. O, Ewangelia była zwiastowana, moje serce było poruszone, może było zachęcone, coś emocjonalnego przeżyłem, ale później gdzieś to wyparowało. Ewangelię trzeba przyjąć. Trzeba przyjąć ze świadomością i odpowiedzialnością. Trzeba powiedzieć tak Bożemu Słowu, gdy nawet jakaś prawda cytowana tutaj, ona rzeczywiście tak rezonuje w naszym sercu, ta częstotliwość jakby tego słowa sprawia, że ta potrzeba w nas odzywa się, to musimy powiedzieć, Panie, przyjmuję to słowo, przyjmuję do mojego serca i chcę, żeby ono dalej tam rozbrzmiewało. Aleluja. Czasami gramy i gdybyście tutaj pewne częstotliwości uruchomili, to talerze będą się odzywać, werbel będzie się odzywać. Ta potrzeba związana z tą częstotliwością, a Boże Słowo jest tak różnorodne i ono, gdy jest zwiastowane, sprawia, że dotyka nas, wzbudza w nas pewne emocje i potrzeby, ale potrzebujemy mieć, przyjmuję to słowo, przyjmuję całym moim sercem. Codziennie, gdy rozważasz Boże Słowo, przyjmij to Słowo. Niech nie tylko Twoje myśli będą tutaj połechtane jakąś prawdą, ale niech to spłynie do Twojego serca i niech będzie mocą w Twoim życiu. Będziesz żył tym Słowem, ono będzie przynosić owoc i później trwać. I to jest trudne, ponieważ nie tylko to, co Bóg rozpoczyna, ale to, co chce widzieć na końcu, wymaga codziennego naszego zaangażowania. Wielu ludzi rozpoczyna, ale nie wszyscy kończą. Może nawet dobrze zaczynają, ale gdzieś ten ogień niczym słoma zapali się bardzo szybko, ale później gaśnie, jakby brakowało paliwa. Potrzebujemy trwać niezmiennie w społeczności z Bogiem, w społeczności osobistej z Nim, w społeczności z innymi wierzącymi. Potrzebujemy trwać w naszym powołaniu, które Bóg daje. Czasami jest łatwo, a czasami robimy to nawet przez łzy. Prawda? Ale jeżeli wytrwamy, przychodzi również taki czas, kiedy radujemy się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Potrzebujemy trwać. I przez którą zbawieni jesteście. Zbawieni jesteście. Zbawieni jesteście. Przyjęliśmy Ewangelię i zobaczcie, nie tylko przyjęliśmy, ale trwamy w niej. Zbawieni jesteście. I to jest powód, żeby zatańczyć. Ostatnio miałem spotkanie modlitewne tutaj też rozpoczynać i spojrzałem, skłoniłem głowę. Myślałem, że w pokorze spojrzałem na moje buty, akurat założyłem sobie takie miękkie, wygodne. I wiecie, jaka myśl mi przyszła? Naprawdę mówię, chyba cielesna. Mówię, ale fajne buty do pląsania, nie? Mówię, Nie było to, mówię, nie wiem dlaczego, ja nie jestem człowiekiem tanecznym, wyobraźcie sobie mnie tańczącego, wiary wam nie przybędzie, ale gdy sam to robię, to na pewno robię to z radością. Zbawieni jesteście, to powód do tego, żeby codziennie mieć święto w naszym życiu. Tak jak pierwszego dnia, gdy przyjęliśmy słowo i ono z taką mocą rozradowało nasze serce. Pamiętacie dzień nawrócenia, te łzy, tą radość, tą nadzieję, która powstała? Powiedzcie, czy to wyparowało? Czy dzisiaj nie powinno być mocniejsze? Czy tamto nie powinno być jak zachłytnięcie w porównaniu z tym, że teraz pływamy w tym oceanie Bożej łaski z tą świadomością? Tym bardziej powinniśmy to wyrażać. Prawda, że tak? Którą zbawieni jesteście, jeśli tylko ją zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Najpierw podałem wam, że Chrystus umarł. Za co? Za moje grzechy. Kiedy prowadzę seminarium na temat chrztu, to cytuję fragment, który mówi też o potrzebie upamiętania, który mówi o naszej grzeszności i Rzymian, trzeci rozdział, mówi tak, mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I pytam, kto zgrzeszył? I zgadnijcie, jaka jest odpowiedź? Wszyscy. Ale rzadko kto odpowiada w pierwszej osobie. Mówi, ja zgrzeszyłem, Chrystus za mnie umarł, oddał swoje życie za moje grzechy. I to nie za jeden grzech, ale za wszystko, co przeciwstawiło się woli Bożej. Grzech, trudno tutaj wymieniać skalę, ponieważ ma olbrzymią. Może być w naszej ocenie mały lub duży, ale świadomość tego, że każdy grzech oddziela nas od Boga. Wiecie, nieważne, czy wypiłbym mały naparstek trucizny, czy całe wiadro, jeżeli wszystko mnie zabija, prawda? Jeżeli jeden naparstek wystarczy, to już mam problem, ponieważ to jest dawka śmiertelna. A ktoś mówi, o wiadro wypił. No nie wiem po prostu, jaka jest różnica w śmierci, ale grzech jest grzechem i powinniśmy go nazwać po imieniu, powinniśmy się z tym zmierzyć, powinniśmy go wyznać, ponieważ Chrystus umarł za nasze grzechy. I nie ma takiego grzechu, którego Jezus by nam nie przebaczył tutaj. Nie ma. Czy wiesz, że to, co uczyniłeś nawet wczoraj wieczorem, a może dzisiaj rano, może w minionym tygodniu, coś, co zasmuciło Ducha Świętego tylko dlatego, że Jezus umarł, ma moc uwolnić twoje życie i dać ci zwycięstwo, ale potrzebujesz to wyznać, bo Chrystus umarł według pism, to znaczy, że to zostało obiecane, a Jego słowo się nie zmienia, jest tak i amen na wieki. I kolejna rzecz, że został pogrzebany, a więc to również jest treścią Ewangelii, nie tylko to, że On umarł za nas, ale że został pogrzebany. Wiecie, tak myślałem sobie, jakie to znaczenie ma wspominać to, że Jezus został złożony do grobu, że kamień został zasunięty. Przecież no to jak ceremonia, która odbywa się wszędzie, gdzie pojawia się śmierć. Ale widać dla nas ludzi Ewangelii, ten obraz ma znaczenie. Ponieważ on również mówi o tym, przez co my musimy przejść. Musimy przejść przez to, co obrazuje pogrzeb. I tym obrazem jest chrzest. Jest zanurzenie nas w wodzie. Ponieważ gdy lustro wody się nad nami zamyka, to obrazuje śmierć. A gdy powstajemy, to tak jakby kamień został odwalony, a my wychodzimy, aby prowadzić nowe życie. Oto umieramy dla tego świata i powstajemy, by żyć dla Chrystusa. A wtedy to już nie ja, ale Chrystus we mnie. To już nie ja należę do siebie samego, ale to całe moje serce, całe moje życie należy do mojego Pana, aby On mógł nim rozporządzać tak, jak On chce, prawda? A więc to ważny obraz i może też potrzebny nam w naszym codziennym życiu, żebyśmy jakieś rzeczy oddalali od naszego życia, abyśmy jakieś słabości wciąż składali i nie powracali do nich. One muszą umrzeć. umrzeć. One muszą zostać pogrzebane, abyśmy nie chcieli w nich grzebać więcej. Ja lubię ten przykład, gdy misjonarka, siostra Corrie ten Boom, tak ją nazywamy, kobieta, którą cudownie Bóg ocalił z Holokaustu, ona mówi, Bóg wrzuca nasze grzechy do oceanu i stawia tabliczkę zakaz łowienia, ale chce, żeby tam się znalazły. Chce, żebyśmy nie łowili więcej, nie powracali do nich. One muszą umrzeć i zostać pogrzebane. Widzicie, dziwną rzeczą dla nas byłoby iść i groby rozkopywać, prawda? I znowu wyciągać te rzeczy. To byłoby straszne, to byłoby coś nie do wyobrażenia sobie przez normalnie myślącego człowieka. A tym bardziej, gdy mówimy o grzechu, powracanie i wyciąganie go na nowo, powiem, to rzecz okrutna również dla nas, ale jak Bóg patrzy na to, ile smutku musi mu zadawać taki fakt, gdyby to miało miejsce w czyimś życiu. Powiem, jakbyśmy powracali do starej natury i że został pogrzebany, a trzeciego dnia został z martwych zbudzony według Pism. I znowu to słowo jest podkreślone, według Pism On zmartwychwstał, a to oznacza, że On żyje. Ja wiem, że to jest elementarne, że to jest podstawowe, to jest fundamentalne, ale moja siostro, mój bracie, jeżeli Ewangelia nie będzie mocą w naszym życiu, jeżeli tak jak apostoł Paweł niczym innym nie będę się tak chlubił, jak właśnie krzyżem Jezusa, jak faktem Jego śmierci i zmartwychwstania, tą podstawową treścią Ewangelii, to nie będziemy prowadzić również i zwycięskiego życia w innych dziedzinach. Nawet nie wiemy, jaki to ma wpływ na każdą sferę. Dzisiaj na temat zdrowia, żeśmy trochę rano z żoną rozmawiali i ostatnio też ta wieść docierała do mnie, że są ponoć takie punkty w życiu człowieka, które nazywają się spustowe. Wiedzieliście o tym? Że na przykład, nie wiem, boli cię kolano, a ktoś naciśnie cię w kark i to będzie miało znaczenie. Oczywiście nie chcę nadrzeć, ale połączenie nerwów jest takie, że jednak to ma wpływ, to uwalnia jakieś napięcia, które są w mięśniach, a więc ludzie, którzy zajmują się, niekonwencjonalną, a nawet medycyną, lekarze, ludzie z tytułami, z doktoratami, oni wiedzą, gdzie nacisnąć, żeby w innym obszarze nastąpiło uwolnienie. Myślałem sobie, że podobnie jest z Ewangelią. My nawet nie wiemy, gdzie trzeba nacisnąć, żeby w innym miejscu nastąpiło uwolnienie. Może problemem nie są papierosy i nie jest alkohol, ale jest inna sfera życia, na którą trzeba nacisnąć, aby tam nastąpiło uwolnienie. I dla mnie tym centralnym punktem, gdy na niego naciśniemy, gdy do niego dojdziemy, a jest to Ewangelia, która mówi o Golgocie, która mówi o pogrzebie i zmartwychwstaniu, uwalnia nasze życie. Naprawdę uwalnia, sprawia, że te wszystkie inne rzeczy zaczynają funkcjonować we właściwy sposób, a więc mamy w tym zwycięstwo. Nie możemy pominąć tej drogi i próbować znaleźć boczną drogę. Jeżeli krzyż nie zostaje postawiony w centrum naszego uwielbienia, nie jako kawałek krzyża, ale dzieło, które się dokonało, to znakiem tego, że szukamy gdzieś bocznych dróg. Jeżeli w nabożeństwie nie będzie w centralnym miejscu to, czego On dokonał dla nas i w naszym życiu, to szukamy może innych dróg, abyśmy nie szukali innej Ewangelii. Aby nie tyczyły się nas słowa, że jeżeli coś ujmiemy, to Bóg ujmie nam, ale gdybyśmy ujęli coś z Golgoty i tego, czego Jezus dokonał, nawet nie wyobrażam sobie, jakie konsekwencje temu towarzyszyłyby nam jako Kościołowi. Ja w jakim niebezpieczeństwie byśmy się znaleźli. Może mówilibyśmy, o chwała Panu, jesteś zbawiony, ale zbawienia by nie było. O bądź dobrej myśli, ale by jej nie było. O miej błogosławieństwo, ale by nie było. Bo Golgota nie byłaby tym miejscem, które zostanie wyróżnione, które ma tak centralne znaczenie dla każdej dziedziny życia człowieka. Jakże to istotne. Na końcu też 15 rozdziału Apostoł Paweł pisze tak, ale Bogu niech będą dzięki. Zachęcam was do tego, byście przeczytali cały 15 rozdział. Tu jest wiele takich fragmentów, na które warto zwrócić uwagę. Choćby wiersz 19, który mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy, że wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. To aż trudno wypowiadać jako słowa zachęty, ale gdyby to życie w Chrystusie ograniczało się tylko do tego, co cielesne, by Bóg zaspokoił jakieś tylko bieżące potrzeby, to jesteśmy pożałowania godni. To musi być głębsze, to musi być duchowe, to musi przekraczać nawet granice śmierci. A też mówi o tym, że to, co skażone, musi zostać przeobleczone w to, co nie jest skażone, to, co śmiertelne, w to, co nieśmiertelne. Ale to wszystko może się dokonać tylko dzięki temu, że Golgota wciąż ma wpływ na nasze życie. I dlatego później mówi, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Dlaczego? Apostoł Paweł ma odwagę przytoczyć te słowa, bo wie, co wydarzyło się, wie, czego doświadczył i wie, co zwiastuje. Widział owoc tego. Widział zwycięstwo i triumf Jezusa. Alleluja. I moje siostry, moi bracia, właśnie to chcemy zobaczyć. Zwycięstwo Pana Jezusa nad każdym grzechem, nad każdym problemem, nad każdą troską, nad każdą niemocą, nad każdą słabością, każdym nałogiem, każdym złym przyzwyczajeniem, każdą niemoralnością, nad wszystkim. Alleluja. I wierzę, że przez Golgotę nie przejdziemy i będziemy dalej niemoralni. Nie przejdziemy i dalej będziemy kłamcami, dalej będziemy wykonywać złe rzeczy, dalej będziemy tylko ranić ludzi. Golgota ma to zatrzymać. Ponieważ Jezus za nas umarł, ponieważ On dokonał swojego dzieła i później mówi tak, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. A tak, bracia moi, a tak, siostry moje, wiedzcie, że ale Bogu niech będą dzięki, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daje nam zwycięstwo. Chce, byśmy z Niego korzystali. Chce, byśmy mogli prowadzić to życie. Wiecie, pomyślałem sobie o tym, że mamy też zewleć nawet naszego starego człowieka i przyoblec się w nowego człowieka. Mówię, dlaczego to ma takie znaczenie? I przyszedł mi pewien obraz, być może nawet z jakiegoś filmu, ponieważ sam aż tak tego głęboko nie doświadczyłem. Wyobrażam sobie taką prawie, że zamarzniętą wodę, zimną. Może nawet nie 0 stopni, ale minus 1, ponieważ jest słona i człowiek tam wpada w ubraniu. I kiedy wpadniesz do takiej wody w ubraniu i twoje ubranie zostanie nasiąknięte tą zimną wodą, to grozi ci hipotermia, prawda? Nawet jeżeli wyjdziesz, to nawet mróz, który jest na zewnątrz, zaczyna to potęgować. I pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, aby się uratować, to trzeba zdjąć całe ubranie i wytrzeć swoje ciało. To jest po prostu jak zasada szkoły przetrwania. Trzeba to zrobić. I myślę, że tak samo, gdy chodzi o nasze życie, wpadliśmy w bagno grzechu. Wpadliśmy w truciznę, wpadliśmy w tą zimną wodę i musimy zewlec naszego starego człowieka, by przyoblec się w nowego człowieka, by nasze ciało, by nasz duch nie zostały wyziąbnięte, by nie doznały tam jakiejś zapaści, agonii, ale mogły po prostu żyć. To jest rzecz, którą trzeba dokonać. Ona musi mieć miejsce również pośród Bożego ludu, kiedy taka rzecz ma miejsce. I wtedy możemy iść i prowadzić zwycięskie życie. I wierzę, że człowiek wierzący nie tylko w poszczególnych, wybranych, jemu miłych sferach, ale w każdej sferze może być zwycięski, prawda? Bo przecież Pan umarł za wszystko. Zmartwychwstał dla każdego z nas, abyśmy mogli być zwycięzcami. Jeżeli dzisiaj jakaś dziedzina twojego życia kuleje, albo osłabła, albo poddana jest jakiejś niemocy, to nie dlatego, że Bóg nie ma mocy cię podźwignąć, tylko potrzebujesz Mu to oddać. Potrzebujesz, aby łaska Boża spłynęła tam strumieniami i przyniosła ożywienie. Widzicie, gdy mamy tą wizję też proroczą, że spod progu świątyni wypływa woda, ona jest po kostki, ona jest po kolana, ale ona może też przykryć nas całkowicie. Jakbyśmy mogli zadecydować, w którym miejscu chciałbyś się znaleźć. Po kostki? Tylko tak, żeby orzeźwić cię na chwilę, jak po zmarzniętym dniu włożyć nogi do ciepłej wody, żeby się poczuć trochę lepiej? Czy chciałbyś, żeby ona całkowicie była w tobie, była nad tobą, ponieważ przynosi życie? Ja chciałbym pływać, ja chciałbym być zanurzony, ja chcę być w tym środowisku. Wy również? Ponieważ to jest ten obraz, który Bóg chce, aby był również w nas. On daje zwycięstwo. Powiecie, kiedy idziemy też przez Golgotę, to nie myślimy o tym, czy mamy przebaczyć, czy nie, czy mamy się pojednać, czy nie. Po prostu staje się to faktem. Staje się to naturalną potrzebą. Wiecie, kiedy Duch Boży przychodzi i ogarniał w Starym Testamencie zgromadzenie, to wszyscy prorokowali, to wszyscy uwielbiali Boga. Gdy w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstępował, nikt nawet nie pytał, czy ma uwielbiać Boga. Po prostu uwielbiał Boga, bo to było naturalną potrzebą wynikającą z Bożej obecności. I tak samo, gdy ogarnia nas Boża łaska w tej mocy, to nie musimy domniemywać, nie musimy rzucać losów, po prostu wiemy, czego Pan od nas oczekuje, wiemy, jaka jest Jego wola, abyśmy mieli tyle zapału, by pójść za tym całym sercem, by doświadczyć mocy. Nie wiesz, gdzie jest ten punkt spustowy, ale jest nim Golgota na pewno. Powtórzę to 100 razy, by dotarło do mojego i do waszego serca. Apostoł Paweł też mówi, bracia moi, bądźcie stali, niewzruszeni. Czytając takie słowa, moglibyśmy domniemywać, że możemy być niestali i możemy się czasami zachwiać. Bądźcie stali i bądźcie niewzruszeni. To nie jest droga jak człowieka, który idzie i raz go rzuca na prawo, raz rzuca na lewo, jak wiatr zawieje, jak okoliczności się ułożą, tylko idzie tą wąską drogą, nie przekracza jej granic, bez względu na trud i na to, z czym przyjdzie mu się zmierzyć. To nie jest jak głos wołającego gdzieś, który wchodził w kołosłupa ogłoszeniowego i mówi, zamurowali mnie. My wierzę, że zostaliśmy powołani do wolności, by iść i cieszyć się tym, co Bóg dla nas uczynił. Niewzruszenie. Zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Posłuchajcie, zwłaszcza wy, którzy podjęliście dzieło służby i wy, którzy nie podjęliście takiego dzieła. Zawsze pełni zapału w tej pracy dla Pana. Zawsze. Nie od czasu do czasu, aż ktoś was motywuje. Ale musicie znaleźć osobistą motywację poprzez swoją społeczność z Panem. I nawet gdy inni się chwieją, gdy inni upadają, wy wykonujecie to, ponieważ wiecie, z jakiego źródła czerpiecie, a ono jest niewyczerpalne. Ono ma tak ogromne zasoby, by nasycić i napełnić życie każdego z nas. Gdyby przyszło ci tutaj stanąć, wielbić Boga, a wszyscy inni odwróciliby głowę, powiem to i wtedy znajdź zapał w swoim sercu, by wywyższyć Jezusa, wiedząc, jak wielkie dzieło wykonało się. A dla tych z was, którzy nie podejmują trudu służenia, wiecie, służeniem nie jest przyjście tylko na niedzielne nabożeństwo. Oto największa służba, którą wykonujemy, jesteśmy na niedzielnym nabożeństwie. Alleluja. To jest systematyczny trud, jaki podejmujemy w jakiejś określonej dziedzinie życia, może w związku z naszym obdarowaniem. Robimy to systematycznie, aby Pan miał z tego chwałę. Powinieneś do tego miejsca dojść, powinieneś to wykonywać, powinieneś być tym skutecznym, ponieważ to również jest niezwykle ważne dla twojego serca. Mało tego, jest to związane z twoim powołaniem. Apostoł Paweł mówi do kościoła, mówi niezruszenie, pełni zapału do pracy dla Pana i nie mówi tylko do pastora, do dwóch starszych i jeszcze do 3 diakonów, ale mówi do całego kościoła, prawda? Do wszystkich, którzy są. Ponieważ każdy z nas może mieć ten wielki przywilej, przyłożenie ręki do tego pługa, który wykonuje tą dobrą pracę, nie oglądając się wstecz, nie oglądając się na boki, ale idąc za naszym Zbawicielem. Proszę, zrób to nie ze względu na mnie, ale ze względu na Jezusa. Nie rób nawet tego tylko ze względu na ludzi, bo i oni staną się niewystarczającą motywacją. Zrób to ze względu na Jezusa. On jest najwyższym autorytetem. Jemu w ten sposób przynosisz chwałę. Nawet czasami w takiej, wydaje się, niezauważalnej formie przez innych. Ale Bóg ma z tego chwałę. Bądź w tym stały, bądź niewzruszony. Widzicie, pewnego dnia byłem na obozie chrześcijańskim w Ostródzie i rozmawiałem tam z pewnym bratem i od razu ogarnęło mnie przekonanie, że on chce się wycofać ze swojego powołania. Ja mówię, nie wiem skąd ta myśl, spotkałem go osobiście, zacząłem prowadzić rozmowę bardzo tak delikatnie, bardzo subtelnie. Mówię, nie wiem skąd ta myśl się wzięła, ale mam wrażenie, że chcesz uczynić taki krok. Proszę, nie rób tego, bo skoro Bóg dał mi to przekonanie do serca, to również po to, żeby ostrzec twoje życie. Było trudno wtedy. On wahał się, był naprawdę poraniony, może okoliczności nie były sprzyjające, jakieś napięcia w przywództwie, no różne rzeczy w życiu Kościoła mogą się dać. Mówię, proszę, nie rób tego ze względu na Pana Jezusa, nie ze względu na ludzi, ze względu na powołanie. Niedawno śledziłem też życie tego zboru i ten człowiek buduje tam kaplicę i właśnie dach stawiano, przykrywano. Mówię, on, jego firma, jego zaangażowanie, jego talenty, jego dary doprowadziły, wiecie, łzy w oczach mi się pojawiły. Ja nie wiem, jakby się historia potoczyła i nie chcę przypisywać niczego sobie w tym momencie, ale ten jeden moment mógł zaważyć na tym, że takie dzieło, gdzie setki ludzi będą mogli się zgromadzać dla Jezusa, nie byłby wykonane. Jakże chciałbym mieć więcej takiego wpływu, ale wiem, że motywacją do tego musi być to, że robimy to ze względu na Jezusa. Cokolwiek czynimy, cokolwiek robimy, chcemy, aby Jego imię było uwielbione, bo tak uczy nas list do Kolosan, że ze względu na Jezusa, nie ze względu na siebie. O, ja nie będę robić tego, bo mam takie doświadczenie. To możesz mieć, ale ze względu na Jezusa zrób to. Jeżeli to jest twoim obdarowaniem, powołaniem, to zrób to i bądź w tym niewzruszony. Chciałbym, żeby gdy będzie nawet tysiąc ludzi, to tysiąc rąk, tysiąc oczu, tysiąc serc służyło Panu. Ponoć w Chinach, oni mają teraz problem, wiecie, modlimy się o nich, niech Bóg ich strzeże. I tam wiem, że nawet są cudowne uzdrowienia w związku z tym koronawirusem. Naprawdę Bóg jest dobry. Ale nawet i gdy taka rzecz się pojawi, to wiem, że Bóg ma moc chronić swój lud, prawda? Ma chronić nasze serca. A jeżeli nie tu, to spotkamy się z Panem. I tam już nie będzie koronawirusa, ponieważ nie tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, ale w naszym Bogu. Nie dajcie się ogarnąć żadnej panice, żadnemu lękowi. Nie zwariujcie. Patrzcie na Golgotę. Ten krzyż wciąż tam jest. Patrzcie na to, ale do czegoś zmierzałem, prawda, z Chińczykami. Kiedy oni przyjmują nową osobę do kościoła i ten brat czy siostra pojawia się, stawiają przed zborem i mówią, oto kolejne serce by kochało, oto kolejne usta by uwielbiały, zwiastowały Boga, oto kolejne ręce by służyły, oto kolejne nogi by poszły tam, gdzie Bóg chce. Oni stawiają ich nie tylko w tym miejscu, ale stawiają ich dla Chrystusa do dyspozycji. I tak chciałbym przyjmować też ludzi z gotowością do tego, żebyśmy Mu służyli, będąc pełni zapału dla naszego Pana. Amen? Przyłóżmy rękę i zobaczymy też, jak rozwinie się w nas i taka dojrzałość i odpowiedzialność, jakże zmienia się to, gdy nawet drobną rzecz zrobimy. Powiem tutaj, jest tutaj takie dziecko, które przybiega co niedzielę i zaświeca te lampki. Spróbujcie jej zabrać. Dzisiaj akurat jej nie ma, więc inna siostra mogła się tym nacieszyć, ale jest Klaudia, przepraszam cię Klaudia, ale to rodzice się spóźnili, ale nie, tak nie chciałem powiedzieć. Ale nawet taka mała rzecz komuś daje radość, bo przykładamy rękę do dobrego dzieła. To nie ma znaczenia, w jakim miejscu Bóg cię stawia. Ważne, by Mu służyć. A te rzeczy, które czynimy czasami w ukryciu, są szczególnie znaczące. Może nikt tego nie doceni z ludzi, ale proszę, bądź niewzruszony, ciągle pełen zapału dla Pana. Kiedy robisz nawet taką rzecz, którą inni by nie zrobili, to rób śpiewając o Golgocie. O Golgocie. O tym, że Jezus za ciebie umarł, że On zmartwychwstał i ty żyjesz. To jest tak proste. To jest tak skuteczne. To jest tak święte. Że kiedyś studenci grali w koszykówkę na sali, to było w Stanach Zjednoczonych, no i był tam pewien starszy mężczyzna czarnoskóry, który siedział sobie na widowni, on był tam stróżem, czy takim człowiekiem do sprzątania i czytał Biblię. I ci studenci, nie wiem już na którym roku byli, może na trzecim roku, więc już wszelkie objawienie mieli, to była biblijna szkoła, i podchodzą do niego i pytają się, co pan czyta? A on mówi, a Księga Objawienia. I oni tak patrzą, że taki człowiek zwyczajny, taki szeregowy pracownik czyta Księgę Objawienia, jakby to była zakazana księga. I mówię, a czy pan rozumie? No jasne, że rozumiem. Jak to pan rozumie tą księgę? To o czym ona jest? On mówi, to proste, Jezus zwycięża. To proste. Jezus zwycięża. W moim i w twoim życiu on triumfuje, jeżeli tylko mu na to pozwolimy. We wszystkim, miarą Chrystusową, miarą Jego mocy i Jego łaski, podniesieni. I dzisiaj jesteśmy, może twój duch osłabł, może emocje nie są właściwe w tobie. Spójrz na Golgotę, moja siostro. Spójrz na grób, spójrz na to, że jest puste dzisiaj, ponieważ on żyje w tobie. A Jego Słowo ma moc cię podnieść i poprowadzić dalej. Nie jesteś sama i nigdy nie będziesz. I również w tej okoliczności Pan będzie strzec twego wejścia i wyjścia. Potrzebujesz dzisiaj modlitwy. Oto wspaniała okazja, by się modlić. Potrzebujesz zwycięstwa. Wspaniała okazja, by ono na nowo rozpoczęło się w twoim życiu. Nie jesteś przegranym. Nie jesteś ofiarą losu. Nie jesteś skazany na potępienie i na przekleństwo, bo jesteś Bożym dzieckiem. Bo jesteś Bożym dzieckiem. Gdyby ktoś chciał skrzywdzić moje dziecko, miałby do czynienia ze mną. I gdy tak się działo w historii, to ja stawałem pierwszy w obronie. Szedłem do szkoły, gdziekolwiek, czy był mobbing, czy cokolwiek. Ja chciałem strzec moich dzieci, ponieważ jestem ich ojcem. Ale ja sam potrzebuję kogoś, kto będzie mnie strzegł. Ja potrzebuję kogoś, komu poddam każdą myśl, każdą słabość mojego życia, aby dokonało się Jego zwycięstwo we mnie. Alleluja. Powstańmy.